Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie gościa dzisiejszej audycji porad pedagoga i psychologa, panią dr Iwonę Roszkiewicz z Poznania, psychologa.
Bardzo serdecznie witam.
A witam się z państwem Małgorzata. Dzisiejszy temat, który państwu proponujemy, to promocja wychowania katolickiego. I tak już jest, że od kilku miesięcy, kiedy pani doktor tutaj do nas przyjeżdża, poświęcamy te audycje takiej zadumie, takiej refleksji na temat konieczności odrodzenia w ogóle wychowania, prawda, pani psycholog?
Tak.
I pani często przy tym odwołuje się do klasycznej, odwoływała się do klasycznej edukacji, czyli do jej ideałów prawdy, do dobra i piękna oraz konieczności kształtowania charakteru. I na to pani też szczególnie kładła nacisk. Drodzy państwo, wychowanie klasyczne, tak podsumowując już chyba, pani doktor, to przede wszystkim wartości. Na tym ta klasyka wychowania się opiera, na wartościach, ale i także na nadaniu kierunku, czyli tej drogi. I ona jest, ta droga jest ściśle wytyczona, ściśle określona. Wychowanie katolickie dodaje i podkreśla także rolę wiary w Pana Boga. I to jest istotne, od tego uciec nie możemy. I to jest właśnie ten kierunek. Pani doktor, może kilka słów jeszcze uzupełnienia odnośnie tych tutaj przedstawionych kierunków.
Rzeczywiście, to o czym starałam się mówić było poświęcone edukacji klasycznej z punktu widzenia historycznego, filozoficznego, czasami tylko psychologicznego, ale chciałam cały czas podkreślić, że ta filozoficzna podstawa wychowania jest dla nas bardzo istotna. I dzisiaj docieramy do jakiegoś punktu, w którym to właśnie ma mocno wybrzmieć. Historia wychowania, która opiera się na tych wartościach i kierowaniu do wartości, uzyskuje swoje jakby zwieńczenie w katolicyzmie, w chrześcijaństwie, które daje wiarę w Boga i etykę z tego wynikającą. Mówię tutaj o zwieńczeniu, bo to jest jakby kropka nad i tego historycznego procesu, nad którą chciałam się dzisiaj mocniej zastanowić, dodając może, że samo słowo katolicki znaczy powszechny. Powszechny, czyli możliwy do przyjęcia przez każdego człowieka, dlatego że wychowanie katolickie odnosi się do osobowej godności każdego człowieka, nikogo nie wyklucza, a to, czy człowiek ten sposób życia, który jest proponowany w wychowaniu katolickim, przyjmie czy nie, to zależy oczywiście od indywidualnego doświadczenia zainteresowania człowieka i to już są jego decyzje.
I to może podkreślimy, pani doktor, tak? Że to słowo katolickie znaczy powszechne, czyli odwołuje się do osobowej godności każdego człowieka. I zatem może przejdźmy w tej chwili już do określenia dziecka, które w pedagogice uznaje się jako podmiot wychowania, tak? Co to znaczy, że dziecko jest podmiotem wychowania i jakie są skutki takiego podejścia?
Od wielu już lat w pedagogice funkcjonuje takie twierdzenie, że podmiotem wychowania jest dziecko. Można w pewnym stopniu zgodzić się z tym stwierdzeniem, bo rzeczywiście to dziecko podejmuje decyzje, takie jakie potrafi, i jakoś reguluje samo swoją aktywność, ale właśnie czy dziecko może to zrobić zupełnie niezależnie. Czy to, że podmiotem wychowania jest dziecko, czy to oznacza, że równocześnie, że dziecko jest niezależne w swoich decyzjach?
I te tendencje są bardzo widoczne, że nadaje się właśnie dziecku taką niezależność, prawda, w podejmowaniu decyzji, w samostanowieniu o pewnych rzeczach, tak?
Tak.
I to już jest pewien problem, tak? Rozumiem.
Tak, tu jest właśnie pewien problem, bo możemy sobie powiedzieć tak, zgodnie z akademickim wykładem, że dziecko jest podmiotem. Mhm. Ale czy to znaczy, że ono jest niezależne?
Otóż
od kultury, od otoczenia. Mhm. O to właśnie chodzi. Mhm. Tymczasem odpowiedź twierdzącą przynosi współczesna kultura, a ściślej mówiąc, rewolucja kulturowa, która się na naszych oczach dokonuje i wypływa wypływająca z tej kultury tak zwana antypedagogika, która wyraźnie formułuje zalecenia nie wywierania wpływu na dziecko. Czasami mówi się, że można dziecku towarzyszyć w rozwoju, że to jest takie towarzyszenie, ale nie jest to wywieranie wpływu. Czyli wynikałoby z tego...
Brak kierunku.
Właśnie o to chodzi, że nie nadajemy z zewnątrz dziecku kierunku, tylko ten kierunek ma jakby wypływać z potrzeb, z celów, z uczuć samego dziecka.
Czyli co, jest jakiś taki zamęt wewnętrzny i tu jest problem, tak?
Tak, jest problem i może ten problem chciałabym przedstawić na tym, co powszechnie, czego powszechnie doświadczamy społecznie, indywidualnie, w sytuacji, który ktoś barwnie określił, jest to sytuacja smogu informacyjnego.
No wiemy, co oznacza słowo smog, tak? Jest to, co pani doktor?
No właśnie, smog wydaje mi się to bardzo celne określenie na tę, jak dalej mówi autor tego sformułowania, nieprzejrzystą mgłę informacyjną, nieprzejrzystą, bo pozbawioną jej jakichkolwiek struktur, hierarchii, kierunków. To jest po prostu mgła. Mgła, wiadomo, zaciemnia. Czasami oślepia.
Powoduje, że nie mamy prawidłowej orientacji w terenie.
No właśnie, nie ma orientacji w terenie i o to właśnie chodzi. A jak nie ma, kiedy nie ma orientacji, no mamy poczucie jakiegoś zagrożenia. Tutaj można powiedzieć, trochę się dusimy może z tego niepokoju. A z całą pewnością jesteśmy pozbawiani szans dotarcia bezpiecznie do portu rzetelnej wiedzy. To też nie moje określenie, dlatego zwalniam i czytam dokładnie, może jeszcze raz. Zostajemy w tej sytuacji smogu informacyjnego, pozbawiani szans dotarcia bezpiecznie do portu rzetelnej wiedzy. Czyli mamy wiedzę, ale niekoniecznie rzetelną.
Czyli jesteśmy zdezorientowani, pani
tak,
doktor,
jak
tak?
najbardziej, tak. Równocześnie ta sytuacja tej dezorientacji związana jest z poczuciem i z faktem jakby nieustannego kryzysu, wobec którego musimy podwajać, potrajać, zwielokrotniać nasze wysiłki i rzeczywiście to robimy, ale ponieważ w kulturze społecznie ten cel jakby nie jawi się jasno, dlatego mimo wszelkich wysiłków nadal istnieją zagrożenia, niesprawiedliwości, a skoro istnieje to, to istnieje również druga, tak zwana druga strona medalu, to znaczy uzależnienia, przemoc, bierność i tak dalej. Czyli wszyscy się dusimy w tym smogu, niekoniecznie znajdując bezpieczne, rozumne wyjście
z tej sytuacji. Ale no dobrze, jest smog informacyjny, są te wszystkie zagrożenia, o których pani wspomniała, ale co tak naprawdę powoduje, że nie możemy z tego wyjść, że nie ma jakby takiej przestrzeni, która pokazuje nam, że to jest ta droga, z której możemy się wydostać?
Spróbuję to przedstawić, koncentrując się na tym, czym różni się kultura klasyczna oparta na czterech filarach od współczesnej kultury, która już nie jest tą samą kulturą, która opiera się na czterech filarach. Może zacznę historycznie rzecz biorąc od pokazania, jak historycznie rozwijała się kultura.
Bardzo proszę.
A więc kultura opiera się na tych czterech filarach, które polegają na tym, że dysponujemy nauką. Pierwszy filar to nauka. Nauka jest to wynik pracy umysłowej człowieka. Praca teoretyczna. I to jest potężny filar. Człowiek myśli i dochodzi do pewnych wniosków i to jest teoria. Drugi filar to jest cała praktyka życia, w której człowiek musi podejmować jakieś decyzje ze względu na coś i to jest cała moralność. Praktyka, a więc moralność.
Drugi filar.
To jest drugi filar.
Praktyka życia. Czyli moralność, tak?
Trzeci filar to jest wszelkiego rodzaju wytwórczość, działalność. To jest nasza praca, to jest nasza twórczość, inne formy aktywności. To jest nasze działanie, nasza aktywność.
Tak, trzeci.
I wreszcie czwarty filar to jest wiara, czy religia, ściśle mówiąc religia, czyli wiara. I teraz, co się dzieje z tymi naszymi filarami? No nie da się ukryć, że religia przede wszystkim jest chętnie wykluczana. wykluczana.
Ruguje ją się z życia naszego, codziennego.
Tak, i jest to taka sytuacja, że bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, co zostało już wykluczone. Więc jest to chyba jakiś taki kierunek na zapomnienie o religii.
Co dzieje się z pracą?
Praca podporządkowana jest jedynie ekonomii. Moralność jest dowolna. I to jest bardzo groźne.
Tak.
A nauka niestety nie zawsze dąży do poznania prawdy. Tutaj chciałabym powiedzieć, że szczególnie może jakieś bolesne jest to, że prawdy historyczne są zapominane, pomijane i to jest też jakiś problem dla nas ogromny społeczny.
Ja myślę, że to, co pani w tej chwili powiedziała, pani doktor, to jest bardzo porażające, bo wspomniała pani o tych czterech filarach kultury, tak?
Tak.
One są bardzo silne, to piękne.
No zawsze były.
Tak, powinny być, tak? I teraz właściwie pani mówi o tym, że to wszystko jakby ulega zburzeniu. Właściwie niewiele już nam pozostaje.
No właśnie, to jest taka sytuacja, którą znowu ktoś opisał pięknie jako rzecz następującą. Jeżeli mamy jakąś całość i z tej całości usuniemy elementy,
pewne ogniwa?
Pewne ogniwa, można tak powiedzieć. To, co pozostaje, to już nie jest tym, co było poprzednio. To jest zupełnie nowym zjawiskiem.
Inny twór.
Tak, to jest zupełnie nowy twór. I chodzi o to, że kultura pozbawiona religii i pozbawiona historii, to jest zupełnie nowy twór, który właśnie przynosi te cierpkie owoce zagubienia.
I my w tej rzeczywistości, pani doktor, żyjemy. I my
w tej rzeczywistości
doświadczamy
żyjemy,
tego nowego tworu, który nas czasami przeraża.
No myślę, że może przerazić rzeczywiście. Budzi pytania, jest zagadkowy, jest w pewnym sensie nieprzewidywalny. Widzimy tylko jedno. Nie jest to twór, który idzie w górę i się doskonali. Wręcz przeciwnie. Mnożą się informacje niepowiązane w żadną całość, które w efekcie porażają swoim rozmiarem i swoją niemożnością zrozumienia.
No właśnie, a w tym wszystkim jest dziecko, gdzie w sumie jest, nie ma takiej ostoi pewności, tak, gdzie oparte jest na tych filarach bezpieczeństwa, prawdy, miłości, tylko dziecko, które traci poczucie bezpieczeństwa, tak?
Tak, i teraz powstaje problem taki. Dorośli ludzie niekoniecznie muszą znać tę teorię, którą staram się tutaj przedstawić, ale oni jeszcze tkwią w kulturze minionego czasu, w którym ta religia i ta historia miały swoje znaczenie i to daje temu pokoleniu siłę. Oparcie. Natomiast dziecko, które jest pozbawione religii jako źródła wiary i miłości, a także historii jako źródła mądrości życiowej, jest w sytuacji tej ciemności, z której przecież samo nie znajdzie wyjścia, bo jak ma samo dziecko
potrzebuje pomocy
wyjścia?
Rodziców, opiekunów,
potrzebuje
tego
pomocy.
Przewodnika, tak.
Tymczasem ta edukacja, z którą obecnie mamy do czynienia...
Właśnie, na czym ona się opiera,
Ona opiera się na założeniu, że dziecko jest wolnym podmiotem, właśnie tym podmiotem, o którym mówiłam. Wolnym, sam podejmuje decyzję. A przy tym założeniu, że dziecko jest wolne, pozbawia się go religii jako źródła wiary i nadziei, pozbawia się historii jako źródła życiowej mądrości. Czy nie można powiedzieć, że jeżeli przy tym ogranicza się wychowanie to tak zwanego wspierania, bez kierunku, czy nie jest to tak, najdelikatniej mówiąc, że ta edukacja jest jakąś nieodpowiedzialnością, tworzeniem jakiegoś edukacyjnego wynaturzenia, w którym nie daje się tego wszystkiego dziecku, do czego ma prawo. Dziecko ma prawo do orientacji w tym, że jest nie że żyje nie tylko w wymiarze tym ekonomicznym, tym emocjonalnym, tym umysłowym, ale żyje też w wymiarze duchowym, który zapewnia mu ostatecznie bezpieczeństwo.
Otóż to, tym bardziej, że kładzie się również nacisk na ten kierunek wiedzy, o której pani wspomniała, i umiejętnościach, tak, tego dziecka. W tym kierunku się szkoli dziecko i się współtowarzyszy jemu, ale nie nadaje się temu tego ważnego kierunku.
Tego drugiego etapu. Tak. No właśnie, dlatego że jeżeli dziecku damy tylko wiedzę i damy umiejętności, co chętnie czyni się w ramach współczesnej edukacji, to przecież nie dajemy mu tego, co jest najważniejsze. Nie dajemy mu możliwości pełnego zrozumienia tych informacji, tych słów, które do dziecka trafiają, dlatego że pozbawiamy go właśnie pewnego aspektu mądrości i miłości. To znaczy pozbawiamy go aspektu możliwości zrozumienia tego, czego się uczy w świetle i historii, i wiary, i to jest okaleczeniem. To jest ogromnym ograniczeniem dla możliwości rozwoju dziecka.
Zatem co można zrobić? Jakie rady by tutaj pani zechciała przekazać rodzicom, wychowawcom? Na co należy zwrócić uwagę, czego nie można pominąć w wychowywaniu dzieci?
Jeżeli już uznamy, że dziecko, że określenie, że dziecko jest podmiotem, nie jest specjalnie udane, to musimy może inaczej pomyśleć teoretycznie, bo rozważamy rzecz teoretycznie, kim jest dziecko? Dziecko jest tym, kim każdy człowiek. To znaczy jest osobą, a bycie osobą oznacza, że jest zdolne do poznawania, czyli do wzrostu w mądrości i do odczuwania ostatecznie do miłości, bo to jest przecież też celem naszego rozwoju uczuciowego. Dalej dziecko ma nie tylko, i prawo i obowiązek doskonalenia się, ponieważ doskonalenie natury ludzkiej jest naszym zadaniem, które nie może być pominięte. Czyli reasumując, musimy wrócić do tego, że dziecko jest osobą, a nie podmiotem. Jeżeli jest osobą, to znaczy myśli. Trzeba myśleć razem z nim, pomóc mu wzrastać w mądrości. Dziecko może kochać, a więc trzeba kochać, trzeba go nauczyć miłości w ramach, ale doskonaląc przy tym i kształtowanie, i korzystanie z dary rozumu, i dorastanie do tej miłości pełnej, która jako jedyna może ostatecznie zapewnić mu szczęście.
Czyli towarzyszyć jak najbardziej, ale nie tylko, nie na tym poprzestawać. Cały czas jeszcze ja bym tutaj powtarzała, że nadając kierunek, właściwy kierunek, tak pani
tak,
doktor?
Tak, o to chodzi, tak.
Jakie w takim razie tutaj cechy charakteru mogą być pomocne w owocach, tak, które powinny być widoczne w tym procesie wychowania dla rodziców?
I oczywiście rodzice napotykają wiele informacji, porad. Myślę, że nie jest rzeczą konieczną mnożenie tego. Ja bym chciała tylko przekazać istotę sprawy. Tą istotę, tak jak ja ją widzę. Wydaje mi się, że najważniejszą dla rodziców jest kwestia przekonań. Przekonanie to jest coś więcej niż wiedza. To znaczy, ja jestem przekonany, że ta opinia, te słowa, ta sytuacja, z którą mam do czynienia, to jest to, co mnie uspokaja i jakby odczuwam, bo to można odczuć, jakby pewność moralną.
I utożsamiam się z tą sytuacją.
I utożsamiam się z tym, czyli najważniejszą rzeczą dla rodziców jest przekonanie, które pokieruje ich odpowiednio w codziennych decyzjach, w wywieraniu wpływu na dziecko. Same przekonania nie wystarczą. Trzeba jeszcze mieć taką bardzo trudną cechą charakteru.
Co to takiego?
Trochę się wycofałam, bo to jest tak trudna cecha, że mało osób ją chyba zdobywa. Jest to cecha łagodności.
No to tak, faktycznie.
Jest to cecha łagodności.
Ale czy jest to możliwe przy różnych charakterach wypracowania takiej cechy, pani doktor?
Jest, bo jeżeli mamy różne charaktery, a tak naprawdę jest, to w każdym wypadku zadania są te same. Mamy się doskonalić. A mamy się doskonalić w kierunku cierpliwości. Człowiek cierpliwy jest łagodny, bo wie, że nie można wszystkiego zdobyć natychmiast. Mm-hmm. Jak to się w psychologii mówi, gratyfikacje przychodzą później. Czyli trzeba trochę poczekać. Gdybyśmy więc do przekonań potrafili dołożyć łagodność, to mielibyśmy to, o co najbardziej chodzi w wychowaniu. Cierpliwą wolę prowadzenia dziecka na drodze, towarzyszenie mu na tej drodze tak długo, aż zacznie na tej drodze stawiać samodzielne kroki.
No pięknie, pięknie. Myślę, że to jest zadanie dla rodziców, dla wychowawców, takie również i życzeniowe. Ale myślę, że jeżeli będzie tego świadomość, to tym, a chyba każdemu rodzicowi zależy na efektach, na tym, na dobru swojego dziecka. Czyli myślę, że warto mieć tę świadomość, żeby do tego dążyć. Drodzy Państwo, czas naszej audycji dobiega końca w tej pierwszej części. Dlatego w tej chwili ja już podam numery telefonów dla tych, którzy zechcą podzielić się swoimi refleksjami naszej dzisiejszej audycji. Są to numery dwa. Dla słuchaczy z Polski Północnej to numer 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Jeszcze numer dla słuchaczy telefonujących z zagranicy to 48 56 655 23 33 i drugi numer końcówka 66. Zapraszamy serdecznie.
Musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak i prom. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wrog. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę poniesie wiatr i ziemię rzuci się. Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, dożynki czyj radosny zacznij śpiew. Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować. Musimy siać, musimy tworzyć cud. Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować. Na świecie głód, na świecie straszny głód. Nas tak mało tych, co mogą pomóc, ze swych zapasów szczyptę braciom dać. I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona, my róbmy swoje, my musimy siać. I choć nie przy nas wzejdzie ruń zielona, my róbmy swoje, my musimy siać.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Jerzy Zostrowanik, będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam panią doktor Iwonę Różkiewicz.
Witam, poznaję.
I panią, która obsługuje.
Witamy.
Bardzo ciekawe było to, co pani mówiła, pani doktor, jeżeli chodzi o te cztery filary. I teraz jest taka kwestia praktyczna. A jeżeli jest otoczenie, to otoczenie, o którym myślę, to jest tak, koleżeństwo, krąg kolegów, koleżanek i szkoła. I teraz z tych czterech filarów w pedagogice, w szkołach, bardzo często usuwa się religię. I w związku z tym ten jeden filar wypada. Poza tym dziecko, które widzi to, co robią rodzice i do czego prowadzą, to słucha tego, ale ma ten kłopot, że gdzie indziej w szkole i w towarzystwie może mieć również inne zasady postępowania, które są przez nich proponowane. I dziecko w ten czas się gubi. Jak tutaj zrobić, żeby te gratyfikacje w wyniku cierpliwości nie doprowadzić do tego, że ta cierpliwość spowoduje, że nie da nam się uzyskać tego, czego oczekujemy. To znaczy właściwej postawy, silnej woli i pójścia tą drogą, która jest właściwa.
Mhm. Tak, dziękujemy.
Bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Powiedziałabym tak. Mamy tutaj rozwiązania doraźne i długofalowe. Doraźne jest takie. Nie należy wchodzić, jeżeli chodzi o edukację, to nie mam tutaj możliwości żadnych sugerowania czegokolwiek, ponieważ to jest cały system, który jakoś pójdzie swoją drogą i nie mamy na to wpływu. Natomiast wpływ mamy na przekonania innych ludzi. I to jest bardzo ważne. Trzeba ze sobą po prostu rozmawiać. Przy zachowaniu absolutnie podstawowej zasady. Nie siłą, nie krzykiem, nie agresją, tylko uśmiechem, starać się przekonać do swoich racji, że może lepiej byłoby myśleć inaczej, postępować inaczej. I myślę, że ta droga przekonań i łagodności to jest droga właściwa. Natomiast jeżeli chodzi o długofalowe rozwiązania, to jest to nauka katechizmu od najwcześniejszych lat. Ja nie zdążyłam jeszcze tego powiedzieć, ale może jeszcze to wybrzmi, że przygotowałam też dzisiaj teksty z Jadwigi Zamojskiej, autorki pięknych prac o wychowaniu, która, może jedno zdanie, chociaż
to jedno zdanie, bo jeszcze mamy jeden
jest taka,
telefon.
Można śmiało stwierdzić, że osoba doskonale posiadająca naukę katechizmu jest więcej umie, chociażby innych wiadomości nie posiadała. Jest też mocniejsza, bezpieczniejsza. Trzeba dzieci uczyć katechizmu od najwcześniejszego okresu rozwoju.
Jak zapowiedziałam, ostatni telefon jeszcze odbierzemy, tak? Bardzo prosimy. Porady pedagoga, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Michał z Gdańska.
Witamy.
Ja mam dzieci i z mojego doświadczenia, takiej czystej w zasadzie autopsji, wynikającej po prostu z mojego rozumu, bez Boga ani do proga, i wydaje mi się, że najważniejsze, co mamy do spełnienia, jeśli mamy dzieci, to właśnie danie im miłości i wszystkiego, co wynika właśnie, co osadzone jest na fundamencie miłości. Także mogę tylko powiedzieć, że to jest taki proces w zasadzie, w którym dzieci prowadzą do Pana Boga i bez Pana Boga, bez wiary, bez katechizmu, bez Biblii, nie możemy ukształtować tego dobra, które nam jest dane, a które jednocześnie wpływa na nasze życie i właśnie na jakość naszego życia. Nie wiem, czy zostałem dobrze zrozumiany.
Tak, ja sądzę, że o to by właśnie chodziło. Zrozumiemy się bardzo dobrze. Ja bym tylko jeszcze powiedziała to w ten sposób. Danie dziecku miłości oznacza równocześnie, że dajemy mu podstawę do tworzenia dobrych przekonań, a te przekonania będą dziecku w przyszłości bardzo potrzebne.
I na tym już musimy zakończyć dzisiejszą audycję. Czas naszej audycji dobiegł końca właśnie. Dlatego dziękuję wszystkim Państwu za uwagę, a Pani bardzo serdecznie, Pani psycholog, za podanie propozycji tego tematu, bardzo ważnego.
Bardzo dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze dziękujemy za przybycie do naszego studia. Przypomnę, że porady pedagoga i psychologa w każdy wtorek o godzinie 10:30.